Radia Ortodoksja.
Dziś w studiu Radia Ortodoksja w Białymstoku gościmy ojca Piotra Fiedoruka, wikariusza parafii świętego Pantalimona w Zaściankach. Sława Jezusu Chrystu.
Sława o wieki.
Spotkaliśmy się, aby porozmawiać z jednej strony o temacie codziennym, a z drugiej strony w jaki sposób cały czas nam obcy, a mianowicie o śmierci i o tym, co dzieje się z naszą duszą, gdy odchodzimy z tego ziemskiego świata. Ojcze, i tu zacznę od pytania. Co to jest dusza?
Bardzo się cieszę i czuję się wyróżniony, że mam ten zaszczyt i tę przyjemność występować przed Państwem tu w siedzibie Radia Ortodoksja. Temat jest z jednej strony, tak jak powiedziałaś, bardzo obcy, ponieważ tak naprawdę na temat śmierci i czasów ostatecznych, czasów przyjścia ponownego Chrystusa w chwale, niewiele zostało zapisane na kartach Pisma Świętego. Eschatologia, bo tak nazywa się ta dziedzina zajmująca się czasami ostatecznymi, czy potocznie końcem świata, nie jest tak skrupulatnie, dokładnie zdogmatyzowana, chociażby jak w Kościele rzymskokatolickim. Ograniczona jest do tego, co odmawiamy w wyznaniu wiary, w modlitwie Wieruj. Chrystus, tam mówimy, przyjdzie powtórnie z niebios sądzić żywych i umarłych i jego królestwa nie będzie końca. Następnie na końcu modlitwy Wieruj mówimy, oczekujemy wskrzeszenia umarłych i życia przyszłego wieku. To jest wszystko, co ma charakter dogmatyczny. Pozostałe informacje to są opinie teologów, dzieła ojców Kościoła, nauczycieli cerkwi, które mają, niektóre już nie mają waloru dogmatu. Co to jest dusza? Otóż i skąd u człowieka dusza? Powinniśmy nasze rozważania rozpocząć od analizy pierwszej księgi Mojżeszowej. Tam w drugim rozdziale, w 7 wersecie czytamy. Stworzył Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął w jego oblicze dech życia i stał się człowiek istotą żywą. Opis ten pokazuje, iż Bóg najpierw stworzył ciało człowieka, ale zanim nastąpiło ożywienie, nie był to człowiek i nie była to istota. To ciało miało oczy, ale nie widziało, miało uszy, nie słyszało, miało usta, nic nie mówiło. Miało język, nie czuło żadnego smaku, nozdrza, nie czuło woni, serce, które nie pulsowało, krew, która była zimna. Nie był to człowiek, ale zwłoki, nieożywione ciało. Drugi krok w procesie stworzenia człowieka stanowi obdarzenie życiem, właściwe uformowanie tego człowieka. To jest opisane w słowach. I tchnął w jego oblicze dech życia. Żeby to może łatwiej zrozumieć, pojąć, pozwolę sobie przytoczyć pewien przykład z ludzkiego życia. Kiedy zdrowy człowiek zaczyna tonąć, jego życie całkowicie staje się zawieszone w funkcjach. Przywrócenie do życia tego człowieka polega na tak zwanym procesie sztucznego oddychania, tak? Uciskania klatki piersiowej. I aby pobudzić tego człowieka do dalszego życia, do dalszej egzystencji. W przypadku Adama Pan Bóg nie musiał na pewno się mocno napracować. Po prostu tchnął w jego nozdrza dech życia. Więc ta dusza, ten dech życia jest tym elementem, tą częścią człowieka, która ożywia, która stanowi, iż ten człowiek faktycznie żyje. To jest dusza. Tak w rozumieniu biblijnym my w prawosławiu uważamy.
Dobrze, a tu nasuwa mi się kolejne pytanie. Ojcze, w takim razie, kiedy my dostajemy tę duszę? Czy to się dzieje po narodzeniu?
Nie. Duszę człowiek dostaje w momencie poczęcia, w łonie matki.
Dobrze. Tu już przejdę do takiego meritum naszego tematu. co się dzieje tak naprawdę z naszą duszą po śmierci i skąd mamy wiedzę na ten temat? Czy coś jest napisane na przykład w Ewangelii?
Należy zauważyć, iż wiara w przyszłe powszechne zmartwychwstanie wyklucza pewne przekonanie o tym, że wraz z śmiercią cielesną kończy się życie człowieka. Te nasze przekonanie, ta nasza wiara w to, przede wszystkim możemy ją wnioskować ze słów w Piśmie Świętym. Cerkiew naucza, że dochodząc do kresu życia ziemskiego, człowiek nadal żyje. Jednak, jak to często jest opisywane, w innym stanie. Chciałbym na przykładzie kilku fragmentów Pisma Świętego opisać, co to jest za stan. Zgodnie z wiarą cerkwi, nieśmiertelna dusza człowieka po cielesnej śmierci, aż do momentu powszechnego zmartwychwstania i sądu ostatecznego, przychodzi swojego rodzaju przygotowanie. Przez ten czas określane jest miejsce, które zajmie na wieki, piekielne męki bądź szczęście w królestwie chwały. Dlatego nawet po śmierci ciała człowiek nadal żyje. A tym samym potwierdza się stwierdzenie, że dla Boga wszyscy są żywi. To bardzo często sformułowanie, iż cerkiew Chrystusowa to cerkiew wojująca, to my tutaj na ziemi, i cerkiew w królestwie chwały, cerkiew triumfująca tam na niebiosach. I właściwie dlatego tak ważne jest, aby pamiętać i modlić się za zmarłych. W Piśmie Świętym niejednokrotnie wspomina się o tym, że po cielesnej śmierci człowieka jego dusza nadal żyje. Przede wszystkim świadczą o tym słowa samego Zbawiciela. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, 28 werset. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała, lecz duszy zabić nie mogą. Chrystus mówi o tym, że choć jeden człowiek może zabić drugiego, to nie ma takiej mocy, aby zabić jego duszę. Jedynie Zbawiciel może go ukarać za grzechy, wieczną zgubą w ogniu piekielnym. I tu znów słowa Chrystusa również z 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Jeszcze wyraźniej o życiu poziemskiej śmierci pisał święty apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodzieć się w nasz niebieski przybytek. W liście apostoł Paweł znowuż do Filipian mówi o chęci opuszczenia życia ziemskiego, aby w innym, pozaziemskim życiu połączyć się z Chrystusem. Z dwóch stron doznaję nalegania, pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. W Piśmie Świętym, poza tymi kilkoma fragmentami, co pozwoliłem sobie przytoczyć, mamy jeszcze wiele innych, które również mówią o tym, że człowiek po swej ziemskiej śmierci nadal żyje. Żyje w tym oczekiwaniu na ten Boży ostateczny sąd.
No to ujęłabym słowa Ojca teraz trochę jako takie pocieszenie dla nas wszystkich. I przejdę tutaj dalej. Skąd wzięła się tradycja pochówku zmarłego na trzeci dzień od śmierci?
W Konstytucji Apostolskiej, takim dziele z IV wieku liturgicznym, bardzo pięknie jest zapisane, iż to jest na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa trzeci dzień po śmierci. To dlatego my odprowadzamy zazwyczaj zmarłych na trzeci dzień po ich śmierci. Aczkolwiek warto podkreślić, że różne cerkwie lokalne w różny sposób podchodzą do tego dnia, kiedy odprowadzani są zmarli do wieczności. Znane są praktyki, że na drugi dzień. Nie jest to w żaden sposób, tak jak już wspomniałem wcześniej, dogmatycznie usankcjonowane. Jest to, tak można powiedzieć, nasza taka tradycja cerkiewna, można powiedzieć, pisana przez małe T jeszcze.
Ojcze, a teraz przejdę do nieco, wydaje mi się, trudniejszego tematu. Już nawet w okolicach Białegostoku można zauważyć różne krematoria. I kwestia kremacji staje się coraz bardziej powszechna w naszym świecie. A jak cerkiew odnosi się do tego tematu? I chciałabym, żeby też ojciec powiedział z praktycznego punktu widzenia, czy to jest, nazwijmy to, częsta decyzja w tych czasach.
To zacznę od tej drugiej części. Z własnego doświadczenia, jako wikariusza w jednej z białostockich parafii, mogę powiedzieć, iż na szczęście kremacja jak na razie jest czymś rzadkim, okazjonalnym. Bardzo często wynika bardziej nie z przekonań jakichś dotyczących wiary czy jakichś innych, lecz bardziej z pewnych powodów, byśmy mogli powiedzieć, jakiejś natury praktycznej. Jeżeli chociażby ktoś umrze daleko, za oceanem czy gdziekolwiek indziej i rodzina chce sprowadzić doczesne szczątki kogoś bliskiego tutaj do nas, wtedy bardzo często bywa, aczkolwiek nie zawsze, odbywa się tam kremacja i przywożona jest urna. Ale jak powiedziałem, ta praktyka, która warto podkreślić, jest obcą praktyką dla cerkwi prawosławnej. W naszych realiach parafii w Białymstoku, Zaściankach, jest czymś bardzo rzadkim. Problem kremacji, można tak powiedzieć, spalenia zwłok, możemy o nim przeczytać już na kartach Starego Testamentu. Tam w tradycji starotestamentowej był rozpatrywany jako pewnego rodzaju kara. Kara dla danego człowieka. Za przykład może posłużyć zesłanie ognia na mieszkańców Sodomy i Gomory, których ciała nie zostały pochowane wskutek spalenia, co było wynikiem ich niegodziwego życia. Innym grzechem powodującym wyrok kary spalenia było nieposłuszeństwo córki kapłana. Czytamy o tym w Księdze Kapłańskiej, 21 rozdziale. Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem, bezcześci przez to również i swojego ojca, będzie spalona w ogniu. Podobna sytuacja została opisana w Księdze Rodzaju i dotyczy Tamar, synowej Judy, którą niesłusznie posądzono o nierząd. Natomiast co się tyczy kremacji już w Nowym Testamencie, ona nie dotyczy pewnego rodzaju kary. Nie można mówić o pewnej penitencjalnej kremacji. Jezus Chrystus staje się najbardziej wyraźnym przykładem, jak to pięknie Władyka Jerzy mówi, paradygmatem pochówku ciała, zgodnie z ogólnie przyjętym obyczajem. Na kartach Ewangelii Mateusza w 27 rozdziału mamy bardzo dokładny opis pogrzebu Jezusa. Tam czytamy, iż Józef wziął ciało Chrystusa, owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobie. Już samo złożenie ciała Chrystusa do grobu powinno być dla każdego chrześcijanina jednoznaczne z odrzuceniem praktyki kremacji. Wydawać by się mogło, że uwzględnienie uwarunkowań klimatycznych, czy jakichś geograficznych, czy innych, tam gdzie leży Jerozolima, powinno być zaadaptowana kremacja. Jednak ani w tradycji żydowskiej, ani później tej judeo-chrześcijańskiej, problem ten nigdy nie nurtował ani mieszkańców Jerozolimy, ani do dzisiaj. Wiemy dokładnie, że wszyscy trzymamy się tego przykładu, jaki dał Chrystus i chowamy, zgodnie z tym ewangelicznym zapisem, ciała swoich przodków.
Rozumiem. Teraz już na koniec tak naprawdę chciałabym przejść również do pochówku, ale wydaje mi się, że to jest nieco inna kwestia, ponieważ dotyczy dzieci. Dzieci czasami nienarodzonych albo bardzo małych, noworodków, niemowląt, czy jeszcze takich, które powiedzmy nie zdążyły jeszcze nagrzeszyć, nawet nie przystąpiły do tej pierwszej spowiedzi.
Mm-hmm. Tak, temat ten jest, bym powiedział, dosyć taki, no z całego w ogóle przekroju, które dzisiaj poruszamy, w mojej ocenie najciekawszym i taki bardzo często dotykający, mimo iż medycyna się rozwija, możemy nawet przeprowadzić, jak ostatnio słyszałem, operację dziecka, które jeszcze jest w łonie matki. Lecz mimo wszystko często, może nie tak bardzo, ale dosyć często, słyszymy, iż ktoś tam z sąsiedztwa poronił bądź urodziło się martwe dziecko. Całe szczęście, nasi parafianie często zgłaszają się do nas, do duchownych, z takim zapytaniem, co zrobić w takim przypadku, jak postąpić. Cerkiew, jak to często się mówi, jako taka troskliwa matka, zawsze wychodzi naprzeciw swoim dzieciom. Zgodnie z taką nauką cerkwi prawosławnej, dzieci prawosławnych rodziców, zmarłe w łonie matki, martwo urodzone lub które po porodzie nie zdążyły zostać ochrzczone, nie dostąpiły się chrztu świętego, nie będą zapomniane przez miłującego człowiekolubca Boga. Wiarę cerkwi w taki stan rzeczy określamy na podstawie tego, iż w cerkwi wspominamy tuż po święcie Bożego Narodzenia 14 tysięcy dzieci, które zostały zabite przez Heroda w Betlejem. No, znamy tą historię. Herod w swojej złości, furii, w jakimś gniewie dopuścił się straszliwego grzechu. Zabił dzieci, małych chłopców z miasta Betlejem. Jak to tradycja przekazuje, 14 tysięcy. Wiemy dokładnie i mamy do dzisiaj ich relikwie, często są umieszczane w ołtarzach przy poświęceniu cerkwi i my ich uznajemy za świętych. Wiemy dokładnie, że były nieochrzczone. To oczywiste. Lecz są to ci pierwsi męczennicy za wiarę, za Chrystusa. My ich uznajemy za świętych, za zbawionych. Mamy również nauczanie, opinie świętych ojców. Ja pozwolę sobie przytoczyć myśl świętego Grzegorza teologa. Losu nieochrzczonych dzieci w żadnym wypadku nie powinniśmy nazywać beznadziejnym. Nasze narodzone martwe dzieci mają i prawosławnych rodziców, i przodków. Oprócz tego dzieci te w pewnym stopniu zostały już uświęcone w łonie swojej matki w czasie ciąży. Będąc w ciąży, matki każdego dnia modlą się, często czytają bądź słuchają Słowo Boże, uczestniczą w życiu liturgicznym cerkwi, przystępują do Eucharystii i innych sakramentów. Gdy następuje moment rozwiązania, z gorliwą modlitwą proszą Boga o pomoc. Być może nawet składają przed Bogiem szczególne obietnice, aby dziecko urodziło się szczęśliwe i zdrowe. Czyż można myśleć, by dzieci, owoc takich rodziców, zginęły na zawsze? To, bym powiedział, raczej retoryczne pytanie, które stawia święty Grzegorz. Grzegorz, jeśli nawet, które dziecko umarło w łonie matki, to i tak rodzice mieli zamiar je ochrzcić. A Bogu miłe są nawet nasze chęci, zamiary, jeśli są święte. Taka myśl u świętego Grzegorza. Są jeszcze inne, chociażby świętego Efrema Syryjczyka, czy innych świętych, którzy ten temat poruszają. Z takiej części praktycznej, jak takie dzieci zostają odprowadzane na cmentarzach. Otóż, kiedy otworzymy trebnik, czyli księgę liturgiczną, która służy dla duchownego przy różnych okolicznościach, sakramentach czy posługach, tam nie znajdziemy obrzędu, który dotyczyłby pochówku dzieci nieochrzczonych. Jest obrzęd pogrzebu dzieci, mnichów, kapłanów, zwykłych ludzi, czy w okresie paschalnym również, ale temat związany z pochówkiem nieochrzczonych nie jest poruszony w Trebniku. To nie znaczy, że zostaje zapomniany. Nic bardziej mylnego. W Trebniku możemy znaleźć również takie modlitwy, które czytane są przez kapłana nad kobietą, która przychodzi do cerkwi, tak zwane do wodu, kiedy kobieta po tym okresie połogu przynosi i chrztu przynosi swoje dziecko do cerkwi. My to nazywamy często do wodu, ale również po sąsiedzku znajduje się obrzęd nad kobietą, która przychodzi po okresie połogu, lecz bez dziecka, która chociażby poroniła, czy dziecko urodziło się martwe, czy zmarło tuż po porodzie. Lecz współcześnie, często w praktykach liturgicznych możemy znaleźć w różnych lokalnych cerkwiach również takie, można powiedzieć, modlitwy, obrzędy, które dotykają, w jaki sposób odprowadzić takie dziecko na cmentarzu, do wieczności. I każda cerkiew lokalna ma swoje pewne praktyki. Znamy takie z cerkwi greckiej, rumuńskiej, gruzińskiej czy serbskiej. W 2018 roku rosyjska cerkiew prawosławna wydała pewien ryt za zmarłe niemowlęta, które nie przyjęły łaski chrztu. I tam taki współczesny liturgista, członek komisji synodalnej, ojciec Sava Totunow, podkreśla, iż nie należy tego obrzędu, tego rytu przyjmować jako legitymizację pogrzebu nieochrzczonych. Przyjęty dokument i ten obrzęd odnosi się do pierwszej kolejności do pogrążonych w smutku po utracie dziecka rodziców. Zawiera on kilka próśb w intencji pośmiertnej doli niemowlęta. Modlitwa została skonstruowana w formie błagalnej. Jak przekonuje ten duchowny, iż chociaż nikt nie wie, co Bóg przygotował dla tych, którzy nie zdążyli przyjąć łaski chrztu, to jednak prosimy, aby ich dola była dobrą. Pewnym przywilejem zmarłych, nieochrzczonych niemowląt możemy wprost powiedzieć, iż jest fakt, iż oni jeszcze nie zdążyli zgrzeszyć, iż nie mają w sumieniu indywidualnych grzechów. Nie mieli oni też możliwości dokonania moralnego wyboru pomiędzy dobrem, złem, czy grzechem i świętością. I ten fakt, iż również nie mieli możliwości wyboru, czy ich rodzice, czy przyjąć chrzest, czy nie przyjąć, to sam Bóg zdecydował o ich losie. Ojciec Sava wyraźnie podkreśla, że ten przyjęty ryt, obrzęd dotyczy jedynie dzieci zmarłych w łonie matki lub zaraz po ich narodzeniu. Inne przypadki, czyli w późniejszym okresie, możemy wprost powiedzieć, iż jest to zaniedbanie, jawne zaniedbanie ze strony rodziców. Ja chciałbym tutaj na sam koniec przytoczyć pewną modlitwę z tego obrzędu. Tam czytamy w ten sposób, duchowny czyta w ten sposób. Władco, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Boże duchów i wszelkiego ciała, któryś od Ducha Świętego i Maryi Dziewicy narodzony i w grocie, w jaślach położony dla naszego zbawienia, Tyś jest przyzywający dzieci i obejmujący onych i mówiący, dopuśćcie dzieciom przychodzić do mnie, takowych jest bowiem Królestwo Niebios. Ty jesteś przychodzący i uzdrawiający, modlimy się i Ciebie prosimy, wejrzyj na sługi Twoje i na dziedzictwo Twoje i płacz żałosny za wczesne przeniesienie nowo urodzonego dziecka, i pociesz i daruj rodzicom radość, a z nich narodzone dziecię, które nie przyjęło świętego chrztu, dobrocią Twoją obdarz. Te słowa z tej modlitwy to taki najdoskonalszy przejaw opieki, jaką cerkiew pragnie otoczyć pogrążonych w smutku rodziców, bo cały ten obrzęd, jak już wspomnieliśmy, jest takim błaganiem o uciszenie tych nerwów, o pewnego rodzaju złagodzenie bólu tych, którzy, rodziców, którzy przeżywają tą straszną tragedię.
Ojcze, to jeszcze może tak na koniec zapytam tylko, czy pogrzeb dziecka, które właśnie może nie do końca jest świadome też swoich czynów, na przykład 3-4-latek, czy pogrzeb takiego dziecka różni się w jakiś sposób od pogrzebu osoby dorosłej? I mówię tutaj o dziecku ochrzczonym.
Tak, jest to całkowicie inny obrzęd. Kiedy otworzymy trebnik, o którym już wspominaliśmy, tam mamy całkowicie inne ektenie, inne modlitwy. One się bardzo różnią od tych, które czytamy i wyśpiewujemy w pogrzebie zwykłego człowieka, świadomego, bym tak powiedział, dorosłego. I są inne w przypadku dzieci, które, tak jak wspomniałaś, miały kilka lat i w ich świadomości jeszcze nie do końca ukształtował się ta wiedza, ta mądrość, ten rozum między odróżnieniem świętości od grzechu, dobra od zła. I cerkiew całkowicie inaczej zanosi modlitwy za jednych i za drugich.
Ojcze, w takim razie bardzo dziękujemy, że znaleźliście czas, by trochę wzbogacić naszą wiedzę na ten ważny dla każdego chrześcijanina temat. Myślę, że też trochę pokrzepić. Tutaj jednak bardzo mi zapadło w pamięć też o tych dzieciach nienarodzonych i jednak faktycznie to jest ogromny ból dla każdego rodzica. Także dziękujemy za te słowa. I naszym słuchaczom przypomnę, że dziś w studiu Radia Ortodoksja w Białymstoku gościliśmy ojca Piotra Fiedoruka, wikariusza parafii świętego Panteleimona w Zaściankach. Sława Jezusu Chrystu.
Sława wieki. Serdecznie dziękuję.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.